Wiktor Gomulicki, Cudna Mieszczka. Obrazek warszawski z wieku XVII. Czyta Barbara Roztworowska. Rozdział pierwszy, serenada. Tędy, Fabio, tędy, Luka. Do kata, o mało mnie runął przez jakieś ciało parszywe, co w poprzek drogi leżało. Pies pewnie, pewnie i Żyd. Kolnij nożem, przekonasz się. Jeśli pies zawyje, jeśli dusza niechrzczona, zakwiczy. Ciszej, kamraci, ty, Luka, brzuch wciągnij. A ty, Fabio, trzymaj się murów i nie schodź na środek. Księżyc zdradzić nas może. Rzuciłbyś do biesa tę komedię, przyjacielu Giano, to nie Wenecja. Więc cóż, piękne niewiasty są wszędzie, a nad Wisłą więcej ich niż nad lagunami. Mówisz jak półgłówek. Dodaj, że Warszawa od Wenecji piękniejsza, a będę cię miał za skończonego wariata. Nie kłóćcie się. Otośmy na rozstaju. Niech Giano gada teraz w prawo czy w lewo. Zamilkli i w miejscu stanęli. Byli u wylotu ulicy Baryczkowskiej, wprost Targu Rybnego. Przed nimi leżał placyk kwadratowy, przez pół biały od księżyca, przez pół czarny od mroku. Z dwóch stron placyku stały kamienice. W głębi ciągnął się mur wysoki, zębaty, w równych odstępach basztami półokrągłymi najeżony. Z trzech ludzi rozmawiających po włosku wysunął się najwyższy, któremu było na imię Giano. Wysunął się i jął niespokojnie patrzeć dokoła. Zawinięty był w płaszczyk lekki, spod którego wyglądały nogi w fermurałach barwistych. Na głowie miał berecik z piórem czerwonym. Spod berecika wymykały się długie, czarne, na szyję spadające włosy. Towarzysze byli również z włoska, choć mniej strojnie ubrani. Jeden gruby, beczkowaty, wyglądał jak tocząca się kula. Drugi zdawał się suchotnikiem. Giano spojrzał bystro w jedną i w drugą stronę i cofnął się z pośpiechem pod wystające okap muru. – Ha! – spytali tamci. – Baczność! – szepnął. – Ktoś nadchodzi. Dunajem toczyło się dwóch kumów pod dobrą datą. Szewcy pewnie albo cieśle w szarych kubrakach, obydwa z czapkami przekrzywionymi. Jeden patrzył w księżyc i podśpiewywał – niezbyt głośno zresztą. Szarszan zardzewiały, z poszew opadały, kijec zgranowity, harkabus nabity. Drugi patrzył w ziemię i pluł na prawo i na lewo. Gdy byli już blisko, weselszy z dwóch zaśpiewał głośniej. Mazurowie naszy po jaglanej kaszy, jak sobie podpiją, wnet chłopa zabiją. Hu, ha! Stanął i w miejscu się okręcił. Nagle wzrok jego padł na trójkę stojącą pod murem. Zajęła go bardzo, przyglądał się jej pilnie, oczy mrużąc i uśmiechając się. Potem palec wysunął przed siebie i usta otworzył. – Włoskie małpy! – krzyknął w głos i śmiechem wybuchnął głupim. Ale drugi w tejże chwili dał mu w bok kułaka. – Królewscy! – rzekł mu do samego ucha. Uspokoiło go to od razu. W jednej chwili spoważniał, przygarbił się, zmalał, czapkę z głowy ściągnął i mówił: niech będzie pochwalony. Na wieki, odrzekli Włosi. Ja, bąkał onieśmielony, kłaniając się z odkrytą wciąż głową, ja panów Włochów od serca miłuję, panów Szwedów takoż i panowie Niemcy, moi bracia, powiedziano, miłuj bliźniego swego. Towarzysz pociągnął go za rękaw, przerywając orację. Opierał się trochę, w końcu ustąpił. Odchodząc, jeszcze raz skłonił się pokornie. Wydostań brzuch, Luka, zawołał Giano wesoło. Niebezpieczeństwo minęło. Grubas wysunął się spoza skarpy, do której przylepiony był jak nietoperz. Oj, Giano, Giano! Mówił płaczliwie. Szukasz ty guza własnowolnie. Na swoją głowę i na naszą, dodał płaczliwie jeszcze Fabio. Huch, tchórze, wykrzyknął Giano. Zlękli się dwóch szewców pijanych. Ba, mogła to być szlachta albo pancerni. Gianno, pieszczoto wenecjanek, przyjaciel tobie mówi, wróć się. Gianno, słowiku z Lido, kamrat ciebie ostrzega, wróć się. Smukły Włoch głowę uniósł, oczy mu zapłonęły. Nigdy, rzekł z mocą. Ach, wy nie wiecie, jaka ona piękna. Róża przy niej jest pokrzywą, brylant krzemieniem, słońce świeczką bojową. Hy, 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 zadziwił się Fabio. Kiedy mi ją po raz pierwszy ujrzał, takt w śpiewie zgubiłem. Zdawało mi się, że to z ołtarza anioł zestąpił i siadł w ławce z książką do modlitwy. Od tego dnia nie sypiam, kiedy wy wszyscy winem nalani w najlepsze chrapiecie. Otwieram okno, na księżyc patrzę i wołam z głębi serca. Barbaro, Barbaro! Ona nie dla ciebie, mruknął Luka. Gianno rzucił się, jakby go sztyletem pchnięto. Oczy mu dziko błysnęły, usta wykrzywił kurcz. Pod czarnym wąsem zabieliły się wyszczerzone zęby. Jeśli nie dla mnie, syknął, to dla nikogo. Towarzysze spojrzeli po sobie, oczy ich mówiły. A już z nim nikt nie poradzi. Idźmy, odezwał się z rezygnacją Grubas. Idźmy, powtórzył jak echo suchotnik. Gianno uspokoił się, ale mu bladość na twarzy została. Skinął na kamratów i poprowadził ich przez plac po stronie cienia. Potykali się o wielkie, płaskie kadzie, poślizgiwali na wilgotnych i szlamem pokrytych kamieniach. Woń ryb zepsutych uderzała ich powonienie. Nad głową słyszeli łoskot suchych, poruszających wiatrem sztokfiszów, które wywieszono na znak ponad kramami. Minąwszy targ rybny, skręcili w prawo. Gianno prowadził ich teraz wąskim przejściem wzdłuż muru. Pełno tu było gruzów, rosły też osty i inne zielska. Niebawem ujrzeli przed sobą potężny czworobok bramy nowomiejskiej, osadzony mnóstwem przystawek, daszków, wykuszów, wieżyczek, małych i okratowanych okienek, wyglądał jak maczuga krzemieniami nabijana. Kto idzie? Krzyknął pachołek trzymający straż w bramie i halabardą brzęknął o kamienie. Ale zaraz poznawszy królewskich, uspokoił się i w głąb cofnął. Na ławie kamiennej stał tam dzban niepróżny, a przy nim kilku wojaków w kości grał. Puch, przeklęte Włoszyska! Mruknął spluwając. Zawdy to ma po nocy robotę. O, wiadomo! Odezwał się kompan od dzbana. Włoch i kot, czelać czartowska. Inni przeżegnali się z trwogą. Gianno z towarzyszami weszli na krzywe koło. Posuwali się z ostrożnością wielką, bo ulica była widna i cień wąziuchny tylko paskiem ciągnął się wzdłuż kamienic. Co kilkadziesiąt kroków wymijać musieli kupy śmieci i nawozu. Środkiem ulicy, głucho pluszcząc, płynął ściek i na brudnej fali po złote niósł księżycową. O, Virgili! Szepnął Fabio ze smutnym uśmiechem, pokazując widok ten przyjacielowi. A Luka przeniósł oczy ze ścieku na towarzysza i zauważył. Jest strumień i pasterz jest piękny z fletnią, niech wyjdzie Amaryllis, a będzie ekloga. Gianno milczał, smutny jakby martwy. Dopiero gdy stanęli u wejścia na rynek, ożywił się. Wskazał kamienicę narożną, wąską, a wysoką i rzekł głosem drżącym. To tutaj. Rynek w oświetleniu pełni księżycowej wyglądał fantastycznie. Jaskrawe światła i cienie grube kłóciły się co krok ze sobą. Stojący na środku ratusz rzucał kolumnę mroku tak wielką, że aż sięgała jasnych frontów kamienic. I były kamienice te podobne duchom czyśćcowym, które stopami wrosły w otchłań, ale na czołach mają już zorzy niebiańskiej jutrzenkę. Tu i ówdzie znać jeszcze było ślady strasznego pożaru sprzed lat pięciu. Na ogół jednak domy były piękne i strojne. W świetle księżyca pławiły się liczne figury kamienne, białe i barwione, stojące na gzymsach, wychylające się z wnęk i zdobiące narożniki. Na belwederkach, obyczajem włoskim, stały kwiaty. Wiele kamienic miało fronty malowane w różne kolory, na niektórych połyskiwało złocenie. Gdzieniegdzie, mimo noc jasną, paliła się lampka przed wmurowanym w ścianę obrazem. Nad wszystkim górowała smukła wieżyca ratusza, niby maszt kamiennego korabia, który senna cisza fal na miejscu osadziła. Spało miasto, spali ludzie. Nie świeciło się ani w jednym oknie. Cisza była taka, że można było słyszeć skrzypienie blaszanej syreny wykręcającej się na szczycie ratusza oraz miarowe stąpanie surmacza, który chodził w kółko po galeryjce wieżowej, wypatrując ogień i otrębując godziny. Trójka Włochów wcisnęła się w wąski, spadzisty przesmyk wiodący ku białej wieży. Dzikie to było miejsce i szpetne. Mrok gęsty zalewał je niby dno wąwozu. Postacie jakieś, nadejściem obcych spłoszone, poruszyły się i chyłkiem jeły uciekać. Nie wiadomo, zwierzęta czy ludzie. Gianno znał dobrze miejscowość. Postąpił śmiało, kroków kilkanaście, potem stanął, odwrócił się i w górę spojrzał. Uśmiech przemknął mu po twarzy. Chwycił Fabia za rękę i rzekł: patrz! Wznosiła się przed nimi ściana wysoka, pełna okien i ganków i od ziemi do szczytu blaskiem księżycowym zalana. Był to tył kamienicy narożnej. Na wysokości drugiego piętra znajdował się tam belweder ku wiśle obrócony. Na belwederku stały wielkie donice z kwiatami. Stało też kilka stołków niskich skórą pokrytych. Przez szklane drzwi wychodzące na ten taras maleńki widać było światło. Nie śpi, szepnął Gianno ze wzruszeniem rozkosznym. Rękę jedną na sercu położył, palcami drugiej pocałunek w stronę okna oświetlonego posłał. Bądź pozdrowiona, zawołał głosem miłości pełnym. Zaraz potem towarzyszom miejsca ją wyznaczać. Fabia ustawił po jednej stronie zaułka, Lukę po drugiej. Sam stanął po środku, nieco naprzód się wysunąwszy. Na dany znak wszyscy trzej odrzucili płaszcze. Grubas dzierżył lutnie o długiej szyi, która mu aż ponad ramię wystawała. Cienkosz do ust podnosił fletnię wysmukłą. Gianno trzymał w ręku niedużą mandolinę na wstędze różowej przez ramię przewieszoną. Przez chwilę stali w miejscach, nie poruszając się. Potem od razu w instrumenta swe uderzyli. Słodka przegrywka przez powietrze błękitne ku gwiazdom uleciała. Miękki głos fletu z pieszczonymi dźwiękami lutni i z perłowym strun mandolinowych szmerem złożyły się na jedno przeciągłe, lękliwe westchnienie, które mówiło: kocham, och, kocham. W górze drzwi brzękły. Dwie postacie niewieście wyszły nieśmiało na belwederek i wśród kwiatów przysiadły. W księżycowej jasności na chwilkę tylko błysnęły, gdyż zazdrosna gąszcz liści zaraz je zakryła. Wówczas Gianno zaczął śpiewać. Głos miał tenorowy, aksamitny, jeden z tych głosów, które na kobiety, jak narkotyk, działają. Ciche akordy mandoliny biegły za pieśnią jego, niby rój pszczół o złotych skrzydełkach. Gianno śpiewał. Kipuo mirarvie non lo darvi, fonti del mio martiro. Któż mógłby przypatrywać się wam, a nie chwalić, o źródła mego męczeństwa, wy piękne, jasne oczy, droższe dla mnie od moich własnych. Księżyc oświetlał go z boku, podnosząc świetność stroju, uwydatniając postać smukłą, gibką, wężową. Był piękny. Noc, pieśń, samotność otaczały go urokiem, budził miłość i uosabiał ją. Księżyc błyszczał coraz ognistiej, śpiew wzbierał coraz większą namiętnością. Kwiaty na belwederku coraz silniej drżały. Nagle. Rozdział drugi, ostatnia kropla. A ja ci rzekę pij, a ja ci rzekę w spokoju mnie zostaw. Frasunek w kielichu utopisz, oliwa na wierzch wypłynie. Wolisz truć się? Wolę. Mości chała drała, sam tu. Spoza wielkiej beczki wylazł człowiek zaspany, oczy przetarł, przeciągnął się, zapytanie niewyraźnie mruknął. Wyglądał dziwacznie i zagadkowo. Miał na sobie kaftan zielony, stary i zaplamiony ze śladami złocistego wyszywania. Głowy owiązywał szmatą brudną, podobną raczej do zawoju, do feza i do zwykłej babskiej chustki. Był to imć pan Agła Abłanowicz, zowiący siebie Ormianinem, właściciel lochu z winami pod ratuszem. Na jego śniadej twarzy o wielkim do dzioba kruczego podobnym nosie i o czarnych podłużnych oczach malowało się wyraźnie wschodnie pochodzenie. Malowało się też i chytrości niemało. To Kaju? Zapytał wyciągając rękę pod dzban między dwoma biesiadnikami stojący. Waścin Tokaj z morawskiej lury fabrykowany, rzekł drwiąco starszy z dwóch. Z uchem on się zdawał, na ławie buńczucznie się rozpierał i pięścią w stół uderzał nieustannie. Wąs miał zadarty do góry, bródkę ze szwedzka przystrzyżoną, a na głowie czapkę lisim futerkiem oszytą. Na przedzie czapki futerko tworzyło czub zadzierżysty, podnoszący jeszcze bardziej zawadiacki wygląd młodzieńca. — Kalumnie, waszmość, gadasz! — odburknął Ormianin. — Toż do mnie szmekierowie przychodzą, win próbują. — Czerwieńce biorą! — dodał tamten przedrzeźniając. Ormianin ramionami wzruszył i z dzbanem do odejścia się zabierał, a młodzieniec zatrzymał go. — Rozmaitość bawi! — rzekł. — Utocz nam petercymentu mości hała draua. — Sługa wasz mości. — Ale strzeż się, by to nie był sok zaprawiany. Kata bym sprowadził, żeby beczkę pod pręgierzem rozbił. Jakem szczerp, mości winiarzu, jakem szczerp! Agła przyniósł gąsiorek z winem hiszpańskim, pieprzykowatym, sam nalał w kubki, językiem mlasnął, oczy przymrużył. Hu, takiego Włochy nie piją, rzekł z uśmiechem zagadkowym. Młodszy biesiadnik na wspomnienie Włochów ocknął się z zamyślenia. Za jasną bródkę szarpnął się, wzrokiem dokoła potoczył i na gospodarzu go zatrzymał. — Coś ci o Włochach mówili? — zapytał. — Mówiłem, że Włoch do wina jak panna do szabli, aby słodkie, o resztę nie pyta. — Słodkie, słodkie, jak sroka piszczy. I jeszcze wodę dolewa. Obrzydliwość! Wczoraj byli u mnie dworscy. Młodzian z jasną bródką drgnął. — I cóż? — spytał oczyma mówiącego świdrując. — Pili mało wiele, ale siła się nakrzyczeli. Wreszcie ten ich gaszek wycackany, co nań dziano wołają rzecze. — Panie Abłanowicz! — Postaw waś dla mnie beczkę małmazyi co najprzedniejszej, bym miał co pić na swym weselu. Senior się żeni? Pytam. Aż on w śmiech i wznosi pełną za pomyślność jej mościanki panny Barbary, za pomyślność mojej donny teraz, a da Bóg i na zawsze. Ława dębowa zatrzeszczała i na posadzkę runęła z łoskotem. Jasnowłosy młodzian przewrócił ją, z miejsca się zrywając. Twarz mu krwią nabiegła, oczy złowrogo zabłysły. Do Ormianina przyskoczył, za ramię go porwał, pięść zaciśniętą pod oczy mu wetknął. — Łżesz, waść! — głosem wrzasnął ochrypłym. Agła uciekł za beczkę. — Jur! — zawołał biesiadnik w lisiej czapce. — Podobasz mi się, na pochybel Włochom! Stuknął kubkiem o jego kubek, aż się na stół nieco wina wylało. Tamten nie wzdragał się, teraz wypił wino duszkiem jak wodę, kubki powtórnie zostały napełnione i powtórnie je opróżniono. — Na pochybel dzianowi! Jeszcze raz wypili, ale się Jur opamiętał. Kubek przewrócił, usiadł, o stół wsparł się łokciami. Temperament melancholijny wziął w nim górę nad chwilowym wybuchem. Patrzył bezmyślnie na rozlane wino i milczał. — Ocknijże się! — zawołał starszy. — Grajkom nie damy się ograć, jakem szczerb! Wyżniki mają w ręku. — To i cóż, daleko im do kozernego króla. — Kto wie? — głowę niżej zwiesił i ramiona podniósł w górę. — Myszkowski z nimi — ciągnął smętnie — Bobola z nimi — pono już i do Meierin trafili. Dziewki nie przekabacą. Kto wie? Ojca masz za sobą. O, stary Szeliga daleko na morzach kędyś burzliwych, na oceanie. Bóg wie, kiedy powróci. Słowo ci dał. Ha, słowa ulatują. A ciotka? Właśnie to najgorsze. Ciotka mi krzywa. O co? Bóg raczy wiedzieć, o herezję mnie posądzają, żem to przeciw straceniu Tyszkiewicza gadał. Jezuitów w tym wietrze. Zaśpiewał przeciągle tamten, skrzywiwszy się, jakby co zgryzł gorzkiego. Zamilkli na chwilę obydwa. Gospodarz poruszył się za beczką, kluczami brzękając. Po północy było godzina zamknięcia artykułami marszałkowskimi wskazana. Od dawna minęła. Już też w lampce pod sklepieniem łukowym zawieszonej oliwy braknąć poczynało. Knot dogasający skwierczał. Cienie fantastyczne, kanciaste, drgające pełzały po murach i beczkach, kładły się na stołach, stołkach i zaklęsłej ceglanej posadzce. Starszy poruszył się i do gąsiorka zajrzał. — Jur! — zawołał, trącając towarzysza. — Jeszcze kropla tu jest, ostatnia. — Ach, do biesa z nią, spać chodźmy. Wstał i wyprostował się. Pleczysty był i w sobie zwięzły, musiał mieć siłę dużą. Sięgnął po kołpaczek z piórkiem i na głowie go osadził. Z kolei ją szukać czekana, szybkie ruchy i twarz rozczerwieniona świadczyły, że już mu wino poczyna sięgać głowy. — Ostatnia, mówię, kropla — wyrzekł z naciskiem starszy. — Spać, mówię, chodźmy. Powtórzył Jur również z naciskiem. Tamten podniósł się z ławy ociężale, czapkę lisią na bok przekrzywił i żupanik ją zapinać. Chmurny był. Przywołanemu agle rzucił pieniądz złoty z takim impetem, że moneta ze stołu spadła i między beczki się potoczyła. — Słysz, Jurach! — jął mówić zwolna i obojętnie sprzączkę u paska ściągając. — Pić nie chcesz, do gadaniaś nieskory, spać chodzisz z kurami, wiesz co ci rzekę? Zostań księdzem, a Basie odstąp dzianowi. Jur pobladł. — Po pierwsze — rzekł z trudnością się hamując — wysącz no z flaszki oną krople. W jednej chwili kubki zostały napełnione, wystarczyło peter cymentu na obydwa. Jur wychylił winoduszkiem i kubek o podłogę cisnął. — Ostatnia kropla! — zaśmiał się szyderczo. I zaraz jakby z tą kroplą miara jego spokoju przebrała się, wpadł w furię. — Po drugie! — krzyknął czekan w nabrzmiałej ręce ściskając. — Po drugie! — Wara z takimi słowami, druch nie druch, a łba całego nie uniesie. I okutym kijem puścił młyńca, aż w powietrzu zagwizdało. Agła przybiegł wystraszony, ze sztabą żelazną w ręku, którą drzwi miał zakładać. Z żelazem tym stanął po stronie szczerba, widząc, że mu niebezpieczeństwo grozi. Ale junak z lisim czubem odepchnął Ormianina, zaśmiał się wesoło, ramiona szeroko rozłożył i wrzasnął — Jur, serce moje, a dajże gęby! W tamtym Peter Cyment działał, nasrożył się i nie wiedział, co począć. Nagle jednak z buńczucznego stał się rzewny, głowę pochylił, rękawem łzy otarł. Uściskali się, ujęli pod ręce, i poczęli z trudnością dźwigać się w górę po stromych i oślizgłych schodach. — W samość serce mnie kolnął! — — skarżył się Jur. — Boś nie po kawalersku zasypiał. Nawet gdy śpię, przeklętnika mam przed oczami. Niech zginie! Agła uchylił ciężko okute drzwi, najpierw sam wyjrzał, czy nie ma kogo w pobliżu. Potem wymruczał niezrozumiałe pożegnanie i młodzieńców wypuścił. Gdy wyszli, uderzyła ich wielka jasność księżyca i owiało świeże powietrze nocy. Jur zatoczył się. — A, do biesa! — rzekł. — Zdało mi się, że kamienica wójtowska na mnie pada. Towarzysz wsparł go ramieniem i przekrzywiony kołpaczek poprawił mu na głowie. A gdy stali, nie wiedząc, w którą stronę kroki obrócić, dobiegły ich nagle słodkie dźwięki serenady. Rozdział trzeci. Nie zawsze powraca się nocą tam, skąd się rankiem wyszło. Gianno po krótkiej przerwie, w której powietrze zdało się napełniać przeciągłym szmerem zachwytu, nową rozpoczął zwrotkę. Dite, rozy, preciozy, amorozy, dite. Powiedzcie, róże drogocenne, zakochane, powiedzcie. Nie skończył. Straszne przekleństwo zahuczało mu nad głową, a potężne uderzenie czekana rozbiło mandolinę w drzazgi. Zanim zaś jeszcze ochłonął z przestrachu, już żelazna głowica czekana raz i drugi zaświstała w powietrzu tuż nad jego uchem. — Na morderce! — krzyknął i ze zwinnością lamparta na bok uskoczył. Dla nacierającego było to fatalne. W szalonym rozmachu, nie znalazłszy oparcia, stracił równowagę i omal nie runął. Pochylił się jednak tylko i przyklęknął na jedno kolano, czekan z rąk wypuszczając. A w tejże chwili przed samymi oczyma mignęło mu błyskawicą ostrze sztyletu. — Ah! — krzyknął i powieki same mu się przymknęły, a ręka ruch ochronny wykonała. Błyskawica jednak nie spadła. Zamiast na dół lecieć, cofnęła się nagle w górę, ognistą a drżącą linię zakreśliła w powietrzu i na kształt racy gasnącej zniknęła w kierunku przeciwnym. — Diable syny! — rozległ się głos gniewny razem i szyderczy. — Wprzód graliście, teraz tańczcie! Jednocześnie wynurzył się z mroku szczerb. Lewą ręką przewalał on na wznak Gianna, ciągnąc go z tyłu za kołnierz, prawą dusił za gardło na pół nieprzytomnego Lukę, któremu oczy na wierzch już wychodziły. A musiał mieć w rękach moc niezmierną, bo twarz jego uśmiechnięta i zadowolona wysiłku najmniejszego nie zdradzała. Zaraz też porwał się z ziemi Jurach, czekan upuszczony podjął i z pomocą biegł przyjacielowi. Zanim jednak dobiegł, stała się rzecz niepojęta. Roześmiana twarz Szczerba wykrzywiła się nagle kurczem strasznym, ręce obezwładnione wypuściły wrogów, a z ust wybiegł jęk bolesny. Młodzieniec przegiął się całym ciałem w tył, potem sztywno wyprostował się i okropnie zakląwszy z odczepionym od pasa czekanem, rzucił się poza siebie w uliczkę. W mroku na kształt gada pełznął tam Fabio z okrwawionym sztyletem w dłoni. Doskoczył do niego, za ramiona porwał i na nogi postawił. — Zbuju! — wrzasnął. — Nie warteś lepszej broni! I przerzucając czekan do lewej ręki, prawą w pięść ściśniętą wymierzył mu potężny cios między oczy. Włoch krwią się zalał i na miejscu okręcił. Potem sztylet podniósł w górę i wywijając nim wściekle rzucił się na oślep na przeciwnika. — Jezus, Maria, Józef! — rozległ się w tej chwili w górze krzyk niewieści. Brzęknęły drzwi gwałtownie zamykane i dwie białe postacie jak dwa ptaki z belwederku pierzchnęły. Wszystko to nie trwało 2 minut. I dopiero teraz rozpoczęła się walka właściwa obustronna. Zaułek zawrzał krzykami dzikimi, furia już bowiem opanowała jednych i drugich. Włosi walczyli po tygrysiemu, skacząc i odskakując. Nasi, jeśli nie szli naprzód, stali twardo w miejscu, ale wino ich mroczyło i większa część ciosów ginęła w próżni. Tamci natomiast, wysuwając noże na kształt żądeł, nieraz nimi to juracha, to szczerba po bokach kąsali. Krew jednak płynęła i po ich stronie. Jur dojechał raz Dzianowi od serca i gdyby żelazo nie oślizgnęło się po aksamitnym berecie, już by może było po Włochu. Ale i tak lewe ramię opadło mu bezładnie i do ziemi przysiąść musiał z bólu. Szczerb załatwiał się z dwoma tamtymi. Rozdzielając ciosy między obydwóch, podśpiewywał i drwił. Głowicą grzmocił lukę, a Fabia tylko drzewcem okładał. — Na psa szkoda żelaza! — powtarzał szydząc. Do luki zaś mówił — Pódź się, brzuchalu, sadła się pozbędziesz! Albo pokpiwał — Knot przez ciebie przeciągnę, lampę będę miał wieczną! Gdy go zaś ów w żywe ciało kolnął, przeklinał — A ropucho, a tworze z kości wieprzowych, a pokrako na obrazę niepodobieństwo boskie stworzona! Krew ciekła tu i tam. Z pstrej odzieży włoskiej strzępy latały po powietrzu. Po narzędziach muzycznych rozbitych i stratowanych deptali stopami walczący. Szczerb poczuł raptem, że słabnie. Aby nie dać się wziąć z tyłu, pod parkan się cofnął i plecyma wsparł się silnie o deski. Tamtych to rozzuchwaliło, docierać do niejeli coraz bliżej, jak ogary do ranionego odyńca. Nagle u wejścia do uliczki zagrzmiał głos tubalny. W imieniu jego miłości marszałka wielkiego koronnego... Walczący ani spojrzeli w tę stronę. Głos zahuczał bliżej. W imieniu jego miłości w hareszt biorę wasz mościów. I to ich nie poruszyło. Wówczas rozległa się komenda. Węgry marszałkowskie naprzód, milicja we środek, oszczepnicy na boki, rozbroić rebeliantów. Ku walczącym pogarnęła się gromada ludzi cudacznie wyglądających. Jedni nieśli muszkiety, inni wystawiali przed się klucie, tamci machali oszczepami, a owi podnosili w górę dardy. Szli bez ładu i składu, przepychając się, wadząc i mimo srogiego uzbrojenia tchórząc widocznie. Istne wojsko Heroda z jasełek. Część miała kierezje białe i niebieskie, sznurkami wyszywane i zapinane na haftki. Część krócej odziana zadziwiała pstrokacizną barw, wśród których czerwona z zieloną najczęściej były pomieszane. W krótkiej chwili czereda zapchała uliczkę. Dopiero to koniec położyło zapasom. Rozbrojenie poszło bez trudności, z tej choćby racji, że napastnicy w tłoku niezmiernym ani ręką, ani nogą poruszać nie mogli. Było to nie ugaszenie pożaru, ale raczej przyduszenie go. Wory piasku rzucane na płomień ten sam skutek wywołują. Jur, którego energia już się wyczerpała, bez oporu dawał powodować sobą. Włosi natomiast miotali się i kleli, dowodząc, że straż gwałtu się na ich osobach dopuszcza. — My cudzoziemcy! — krzyczał Gianno, łatając rodzinną włoszczyznę łaciną. — My królewscy! Nad nami tylko senior Myszkowski! My tylko seniora Myszkowskiego znamy i słuchamy! — O, doskonale! — uspokajał go dowódca człowiek brzuchaty z potężnym nosem i brodą Ajaksa. Obwieszony dokoła żelastwem jak mur zbrojowni albo wystawa mieczownika. Właśnież my nieco innego jeno sługi marszałkowskie. Po małej chwili zapaśnicy byli już rozbrojeni i wzięci pomiędzy halabardy, piki i muszkiety. Ale dowódcę spotkała niespodzianka. Zarzucił sieci na pięciu, a złowił w nie trzech. Dwaj przepadli bez śladu. Na dany rozkaz straż zapaliła pochodnie. Jaskrawe, czerwone światło rozlało się po załuku. Wynurzyły się z cienia wszystkie spadzistości i załomy. Po prawej stronie zarysował się parkan z kilkorgiem wychylonych wierzchem drzewek. Po lewej kawał muru szczerbatego i jakiś budynek nietynkowany z wybitymi oknami. W głębi krwawy odblask padł na białą wieżę, wąską a wysoką, która była zarazem bramą miejską i basztą obronną. W okienkach jej drobnych i we wrotach, kratą przejrzystą zasłonionych, czerwieniły się twarze i połyskiwała broń zwabionych hałasem strażników. Przetrząśniono cały zaułek, zbiegów nigdzie ani śladu. Zapadli się w ziemię, w dym rozpłynęli, z iskrami pochodni ulecieli i zgaśli. Uch, czartowska sztuka, szeptano w tłumie. Ten i ów znak krzyża zrobił na piersiach. Nawet dowódca usta szeroko otworzył i przez długi czas zamknąć ich nie mógł. Ha! Westchnął wreszcie, nie wychodząc z zadumy. I to się zdarza. Przez dwie doby nie jeść, w żywym źródle się wykąpać, psalm pewny 7 razy odmówić i oczy mocno zawrzeć. Uczył mnie tego rabin jeden. Ale ocknął się nagle i za nos długi pociągnął. Uch, co też ja gadam, święty Krzysztofie, patronie mój, zmiłuj się nade mną. Jutro krzyżem będę leżał, tak mi Boże dopomóż. A teraz Węgry, milicja, pachołki, sformować się i w drogę. Czereda wysypała się z zaułka, uprowadzając z sobą Juracha, Gianna i Lukę. Rąk jej uszli Szczerb i Fabio. Oddział miał przed sobą krótką drogę, bo tylko przez jedno z ramion krzywego koła. Mimo to nie przeszedł niepostrzeżony. Wrzawa nocna zrobiła swoje. Wiele okien było otwartych, tu i ówdzie kupiły się gromadki mieszczan, do połowy tylko odzianych. Pytano, czyniono uwagi, pokrzykiwano. A najpierw powitała więźniów owa para szewców czy cieśli, włócząca się przed godziną po Dunaju. Dojazdowa z nimi, do zwierzyńca! Szydził weselszy, palcem wytykając Włochów. Król jegomość będzie miał zabawkę. Tym razem nie ustępował mój towarzysz. Włoska zaraza! Wykrzykiwał. Truciciele, zbójniki! Do kuny ich zamknąć, ludowi na pastwę oddać. Niech im przekupki z gniłymi jajami trefione łby maszczą. Wysmagać te ulizane prosięta! Potopić! Niechęć udzieliła się innym. Precz z Włochami! Zawołał ktoś w tłumie. Struli nam jednego pana, a dybią na drugiego. Za Radziwiłłówne im zapłacić! Za Zygmunta! Za ostatnich mazowieckich! Tłum gęstniał, szemranie wzrastało, krzyki padały jak bomby. Niech szczeźnie włoskie plemię, niemieckie też, i Szwedów nam nie trzeba. Precz z Bobolą! I z panną Orszulą, i z Myszkowskim. Cisza! Zagrzmiał dowódca straży. Zbrodnia, obrazy marszałka, Węgry, milicja, oszczepnicy, przyspieszyć kroku! Przez okna otwarte wychylali się otyli mieszczanie. Ci, nie wiedząc, o co chodzi, dopatrywali się winy w naturalnym swym wrogu szlachcie. Podobno wojewodzińscy spichrz miejski napadli, opowiadał sąsiad sąsiadowi. Szlachetnego patrycjusza zakuli, dziewkę uczciwą porwali i dwóch pachołków zastrzelili. Nauczyć ptaszków moresu, sąd gorący nad nimi sprawić, na gardle pokarać. Dość już tej hańby, mamy szczekać, aż na smycze nas wezmą. Bo dajby im kadrze lazem herby powypalał. Nocy nie ma jednej, żeby bałuch przez nich nie wynikł. Nie dość im, że frymarczą kryjomu, ceł nie płacą, na szkodę kupiectwa działają. Albo te ich jurydyki, rządy w rządzie, miasta w mieście, urągowisko prawu i obyczajowi. Uprzywilejowani, ciemiężcy, oligarchowie! W miarę jak oddział się zapuszczał, głosy uspokajały się i cichły. Pogoda będzie jutro, ozwał się ktoś ziewając. Na piekiełko pójdziemy czarownicę oglądać na stosie. Ja do fary, ksiądz skarga dosalać ma senatorom. A, daj mu Bóg zdrowie. Dobranoc, kumie Macieju. Śpijcie z Bogiem, kmotrze Stanisławie. Okna zamknięto. Tymczasem straszny z pozoru pachoł z rochatyną zębatą w ręku, wiodący Jura pod hareszt, nachylił się do niej, mówił płaczliwie: Matula dobrodziejka, srodze się zmartwi, oj, oj, oj. Znasz matkę? Zapytał tamten zdziwiony. Co nie mam znać, to ciem wychowanek nieboszczyka Zawiślaka, tatula waszego. Panisko mnie nie poznał, Frącek chrzan jestem. Zmieniło cię przebranie, ale to i lepiej, żeś miejski. To się wie, klucznik mój krewniak, głodu panisko nie dozna. Bóg ci zapłać, Frącku, a u matuli jutro będę. Bądź, ale prawdy jej nie mów. Powiedz, że mnie magnat jeden wywiózł, robotę dał pilną. Stać! Rozległ się w tej chwili grzmiący głos dowódcy. Frącek minę groźną przybrał i rochatyną wojowniczo potrząsnął. Straż wlokąca się krętym i ciemnym zaułkiem zatrzymała się w miejscu. Więźniów wprowadzono do wieży marszałkowskiej. Nie była zaś wówczas wieża marszałkowska niczym innym, jeno wieżą okrągłą na załomie muru obronnego od strony Wisły stojącą. Rozdział 4. Basia. Imć pan Balcer, inaczej Baltazar Szyliga, od półrocza już przeszło poza domem przebywał. Trzymały go w cudzych krajach sprawy handlu, który przez lat 30 z pożytkiem dla siebie i miasta swego prowadził. Szyliga był to mąż uczony, pokaźny i rozgłośny, honestus spectabilis famatus. Obyczajem ówczesnym pisał się Scheliga albo Szyliga. Handel odziedziczył po ojcu, dzielił go zaś z bratem Janem. Ten ostatni, że był zdrowia słabego, więcej ksiąg się pilnował niż łokcia. Do trzech epitetów wymienionych dodało mu to jeszcze czwarty illustris oświecony. Balcerowi temperament i peregrynacje częste nie pozwalały urzędów magistrackich sprawować, natomiast Jan oddał się im niepodzielnie. W roku 1607 widzimy go w kole ławniczym, za burmistrzostwa Mikołaja Majerana, a pod skarbiostwa Stanisława Barczki. W 1617 jest już rajcą i szafarzem. We 2 lata później osiąga godność najwyższą. Obierają go bowiem prokonsulem, czyli burmistrzem. Szeligowie kupczyli bławatami. Pod krótkim tym określeniem rozumieć trzeba sferę niezmiernie rozległą. Należało do niej wszystko, co w wieku owym mianem kupi tkanej oznaczano. A także wszelkie rodzaje sukien i płótna przeróżne. Mieli oni kram najpokaźniejszy w ratuszu, mieli drugi przy ulicy Grodzkiej, składy ich wielkie i zawsze pełne mieściły się w kamienicy Balcera w Rynku. Liczono Szeligów do mieszczan najzamożniejszych, do patrycjatu Starej Warszawy. Prócz dwóch braci była jeszcze siostra, od obu starsza i już niemal sędziwa, w panieństwie pobożnego żywota dokończała. Eufemia było jej na imię, Owką ją nazywano. Ciocia Owka, choć z pozoru praktykom religijnym całkowicie oddana, a przy tym przez pół ciemna i jak wianek zeszłoroczny wyschnięta, miała jednak głowę w rodzinie najtęższą. Miała też podobno i największe kapitały. W ogóle głos jej w rodzinnym trybunale Szeligów ważył najwięcej. Jan był bezżennikiem, Balcer zaś wcześniej owdowiał. Owka mieszkała przy ostatnim, matkując jedynaczce jego Basi. W domu wdowca zwyczaje panowały patriarchalne. Z cnót potocznych najbujniej w nim kwitły pobożność i pracowitość. O tej ostatniej powiedzieć by można, że była niemiecka. Co prawda nie tylko jedno tylko niemieckością tam trąciło, ale czyż mogło być inaczej? Szeligowie drzew genealogicznych nie rysowali, rodzinne zaś ich tradycje nie sięgały dalej nad 4 do 5 pokoleń. Znaczy to niewiele więcej nad 1 stulecie. A tymczasem, któż wie, czy po gałązkach rodowych na dół się opuszczając, nie znalazłoby się korzenia tkwiącego w ziemi niemazowieckiej. Co się tyczy Szeligów, pewne jest to tylko, że się kilkakrotnie z rodzinami o niemieckim nazwisku koligacili. W kolei czasów wchodziły do ich domu korbówny, gisówny, fukierówny. Było to zwyczajne podówczas i nieuniknione. Szlachcianki gardziły mieszczanami, mieszczanie gardzili kmieciównami. O ile więc który z nich nie przywiózł sobie małżonki z obczyzny, brać ją musiał z ciasnego obrębu starej lub nowej Warszawy. Ale i tu nawet, o wieczna ludzkiej próżności komedio, rzadko przychodziło do łączenia się dwóch połów jednej całości. Obywatel starej Warszawy spoglądał z góry na ziomka zamieszkującego nową Warszawę. Do osobliwości też liczyło się, by przed ołtarzem stawali oblubieniec z tej strony bramy nowomiejskiej, a oblubienica z tamtej. Zwolna też patrycjat starej Warszawy przetwarzał się w jedną wielką rodzinę. Już to byli nie tylko współobywatele, ale kumowie i powinowaci. Związek też ich odznaczał się niezmierną spoistością. Drzewo genealogiczne jednego bywało drzewem genealogicznym wszystkich. Miała więc w sobie i Basia Szeliżanka niemieckości dziedzicznej sporo. A nie była to niemieckość spokojnych równin Brandenburgii, ani zdrzemniętego przy szumie fal Pomorza, ani wreszcie lisich, złowrogich nor pruskich. Wiała od niej poezja czarnego lasu i zamków nadreńskich, minę singerów najczulsze pieśni, widok jej na myśl przywodził. Była to zaś dopiero jedna istoty tej wybranej połowa. W drugiej uosabiało się wszystko, co najpiękniejszego posiada Mazowsze. Basia rozmodlona, z liczkiem bladawym, z oczyma spuszczonymi, z twarzą cieniem długich rzęs omroczoną, przypominała aniołów Dürera. Ale Basię, którą chochlik 16 lat rozswawolił, której buzia rumieńcem dziewiczym się oblała, której oczy gorącym promieniem zdrowia i młodości strzeliły, przyrównać wypadało do jagody, do maliny, do róży, do boginki wreszcie słowiańskiej, której śmiech kaskadą pereł rozsypuje się po świeżej wonnej łące. Basia należała do tych mieszczek, które w znawcach herbowych podziw i niedowierzanie budzą. Możliweż to, mówili, aby z plebejuszowej płonki kwiat taki wystrzelił? Za wąs się ciągnęli, podśmiewali, oczyma myśl tajoną dopowiadali. A ona Szeligowa, zagadywał niejeden, niewiasta była gładka? A czy była też dworska i krotofilna? A braci szlachty dość u niej bywało? A gamratować z gospodynią lubili? Z ponęd cielesnych dwie miała Basia najcudowniejsze – oczy i włosy. Z ponęd duchowych jedną, która jednak za wiele innych starczyła. Słodycz niezmierną rozlaną w twarzy, w mowie, w obejściu całym. Dziś nazywamy to kobiecością. Włosy Basi, bardzo długie, bardzo gęste i bardzo miękkie, miały barwę jasnego bursztynu. Nosiła je zwykle rozpuszczone i obrączką złotą opięte. Gdy na włosy te padł promień słońca, zdawały się otaczać głowę nimbusem świetlanym. Co się tyczy oczów, były one bardzo duże i bardzo piękne, ale byłyż modre, szare czy zielonkawe. Nikt barwy ich nie znał na pewno. Najpierw dlatego, że barwa mieniła się w tych oczach nieustannie, jak w opalu. Następnie, że rzadko komu danym było w nie się wpatrywać. Można było Basię znać długo, a jednak oczu jej ani razu nie widzieć. Dziewczyna miała zwyczaj przez naturę dany lub może przez ciocię Ofkę podszepnięty, że niemal bezustannie trzymała oczy w ziemię spuszczone i rzęsami długimi zakryte. Na ulicy, w kościele i w każdym tłumniejszym zebraniu nikt jej z oczyma podniesionymi nie widywał. Gdy wyprzedzając sparaliżowaną ciotkę i objuczonego książkami modlitewnymi pacholika szła, właściwiej byłoby powiedzieć płynęła do fary ze złożonymi na piersiach rękami i ze wzrokiem opuszczonym w toczku z aksamitu błękitnego na jasnych włosach, w przepasce perłowej na czole, w lekkim, białym, całą postać opływającym kwefie, wyglądała jak cherubin z malowanego okna starej gotyckiej katedry. W domu dla swoich była inną. Złote włosy warkocz gruby zaplutłszy, suknię wdziawszy z materii kwiecistej we dwa różne wzory, na ręce po łokieć obnażone maneli złotych nakładłszy, a nóżki maleńkie w aksamitnych patynkach uwięziwszy, była już nie po anielsku, ale po kobiecemu, piękna i ponętna jak ptak rajski, jak wonny owoc, jak cukierek. Urabiały ją dwa różne wpływy. Ojca, który jedynaczkę pieścił aż do ubóstwienia i ciotki, która mówiła jej wciąż o chrześcijańskiej pokorze i o ekstazach najwyższych, jakie daje modlitwa. Była więc Basia wykwintna w upodobaniach i obsłonek puchowych w życiu potrzebująca, ale zarazem gotowa ze wszystkich ponęd świeckich uczynić ofiarę, gdyby od niego tego w imię religii zażądano. Bywały dnie, w których, za przykładem ciotki, nie wahała się pod jedwabną koszulką w łosiennicy ukrywać kolczastej. Do dziwów to zresztą w owe czasy nie należało. Ciotka Ofka, jakkolwiek prawie wcale zmysłami nie żyjąca, miała wszakże jedną ziemską namiętność, którą siostrzenica od niej przejęła. Co prawda było w owej namiętności tyleż ziemi, co nieba, stanowiło ją bowiem zamiłowanie w muzyce. Basia grywała na lutni i na klawikordzie, który nazywano podówczas czembalo. Ale spod palców jej nie dobywały się inne pieśni, jak tylko nabożne. Niemal w każde świąteczne popołudnie cała rodzina Szeligów przysłuchiwała się pieśniom tym w zachwycie. Nikogo wszakże skrzydła ekstazy nie unosiły tak wysoko, jak samą grającą i ciotkę. A nie tylko muzyki wyuczono dziewczynę. Taniec i śpiew również jej obce nie były. Malowała nawet po trosze, jedwabiami barwnymi na krosnach. Prócz tego mówiła dobrze językiem niemieckim, który był niezbędny, i językiem włoskim, który był modny. Wreszcie znała o tyle łacinę, że mogła była modlić się z książki łacińskiej i rozumieć w książkach polskich łacińskie sentencje. Piękna, miła, rozumna i bogata powinna była mieć wielu zalotników. Nie miała ich jednak. Szkodził jej właśnie nadmiar przymiotów. Był to kwiat zbyt wytworny, aby śmiano rękę po niego wyciągać. Przy tym za wiele w niej było tego, co byśmy dziś nazywali idealnością, a w czym podówczas nie smakowano. To święta, mawiali jedni. W ramki ją oprawić, lampkę z loretu oświetlić i modlić się do niej z daleka. Szeligowie nie dadzą córki mieszczankowi, twierdzili inni. Baryczce chyba albo z Gisów któremu. Będzie co przeznaczono, kończyli starzy. Przyjdzie taki, co dziewkę i wiano zabierze. Byle był nasz, boć szkoda bogactw takich za mury wypuszczać. Rozdział 5. Będzie co przeznaczono. Signora i signorina pozwolą? Jednocześnie z tymi słowami ręka jedwabnym rękawem opięta wykonała ruch od chrzcielnicy do dwóch przeciskających się przez tłum niewiast i wyciągnęła ku nim białe, opierścienione palce w wodzie święconej zmaczane. Właśnie bowiem ręce niewiast ponad głowami tłoczących się w kruchcie osób wyciągały się w daremnym wysiłku w stronę marmurowej konchy wodą ową napełnionej. Jedna z tych rąk była rączką, druga rączyskiem. Pierwsza w złotonitnej półrękawiczce, maleńka, wąska i zakończona paluszkami o rubinowych paznokietkach, należała widocznie do młodej i pięknej dziewczyny. Druga, całkowicie z futrzanego mieszka wydobyta, duża, koścista i żółtą, pomarszczoną skórą obciągnięta, była jedną z tych rąk bezbłciowych, jakie może mieć równie dobrze mężczyzna jak niewiasta, pod warunkiem, że będą oboje starzy. Przez chwilę troje tych rąk tkwiło nieruchomo w powietrzu. Potem rączka zaczepiona wykonała lękliwy ruch wstecz, ręka zaś zaczepiająca lekko zadrżała. Wreszcie kłopotliwą niepewność przecięło rączysko, które woskowymi palcami dotknęło najpierw ceremonialnie ręki, a następnie dotknięcie to, ciepłe jeszcze, rzec by można, przeniosło pośpiesznie na rączkę. Dopełniwszy tego, wszystkie ręce powróciły do swych właścicieli, przy czym najpowolniej i najniechętniej dopełniła tego ręka w jedwabnym rękawie. Działo się to w pewne słoneczne, niedzielne południe, zaraz jakoś po wyruszeniu sławetnego balcera Szeligi w drogę. Zaledwie ręka i rączysko wydostały się z tłoku i przed kościół wyszły, pozdrowiono je słowami: służby moje waszmościankom oddaję, niech będzie pochwalony. Stary drewno, rajce magistratu, w rozpiętej, suto szamerowanej deli, podpierając się laską o wielkiej złotej gałce, do niewiast przystąpił. Na wieki, odrzekły obie głosami cienkimi. Dworsko znalazł się lutnista, niech go kaci, ciągnął stary nogami ociężale suwając. Lutnista, wywało się młodszej w rodzaju westchnienia razem i zapytania. Zaraz też zakaszlała, jakby chcąc wrażenie słowa nieumyślnego zatrzyć. Toć widziałem, powtórzył rajca, Gianno Baldi, śpiewak dworski, pierwszy lutnista farskiej kapeli. Schodził właśnie z chóru, gdzie na ofiarowanie swe włoskie rulady odśpiewał. Stateczny jakiś kawaler, zauważyła przez nos druga, umie starość uszanować. Znów zakaszlano, ale tym razem w sposób odmienny. W parę dni później podagryczny maestro, który Basie gry na lutni uczył, poprosiłby go na czas pewien od lekcji zwolniono. Tłumaczył się słabością i potrzebą kuracji. Wreszcie przyrzekł, że przyśle zastępcę. Zastępcą był Gianno. Do domu bogatego mieszczanina wślizgnął się pokorny, wpółzgięty i dla Basi prawie że obojętny, a natomiast afektem darzący Ofkę. Przyjęto go z atencją należną artyście i dworzaninowi. Atencji okazał się godnym, umiał bowiem roztoczyć uroki człowieka światowego, popisać się wykształceniem, koligacjami świetnymi i zamożnością. Ofkę ujął przede wszystkim dewocją wielką, równą niemal tej, jaką ona praktykowała. Pierwszy jej pokłon, gdy na lekcję przybywał, skierowany był w stronę obrazów świętych, którymi ściany mieszczańskiego domu gęsto były zawieszone. Relikwie nosił i ciotce ich udzielał, mawiał z nią wiele o Rzymie, papieżu, o cudach, na które sam patrzył lub których doświadczyła jego rodzina. Jednego wieczoru wyznał jej poufnie, że się w każdy piątek biczuje. Nawiasowo jakby z niechęcią napomykał o swym bogactwie. Miał w bliskości Rzymu kopalnię marmurów, pod Neapolem winnicę, w Wenecji pałac. Gdyby chciał, mógł był używać tytułu hrabia. Do Warszawy sprowadziła go jedynie chęć poznania Zygmunta, największego artysty pomiędzy królami. Alem rozmiłował się w waszej stolicy, dodawał Gianno, i gdyby przeznaczenie chciało, nie kończył, spojrzenie wszakże jego dopowiadało, już bym się stąd nie ruszał. Ofka była olśniona. Ile razy mistrz z uczennicą duety grywali, przenosiła oczy z jednego na drugie, jakby chciała promienie ich dusz w jedno ognisko zestrzelić. Oporniejszą od Ofki okazała się inna kobieta w domu Szeligów przebywająca. Była to daleka powinowata, współwychowanka Basi. Uważano ją przez pół za sługę, przez pół za przyjaciółkę. Na imię jej było Dobra albo Dobruchna. Na kamienicy balcerowej sumkę miała przez matkę Basi zapisaną. Tymczasem, by chleba darmo nie jeść, gospodarzyła w domu opiekunów. Do gospodarskich zajęć Ofka była za stara, a Basia za piękna. Dobruchnie wymuskany grajek